Teatr mój widzę ogromny. To słynna fraza Wyspiańskiego, otwierająca wiersz i ciągle widzę ich twarze. Teatr mój widzę ogromny, to manifest wielkiego, monumentalnego teatru, w którym dramat łączy się z muzyką, plastyką, przestrzenią. Ten wiersz to właściwie list do przyjaciela. A jaki list? Do państwa. Napiszą dziś osoby, które przyjęły zaproszenie do udziału w programie. Malwina Kiepiel, prawniczka, teatrolożka, producentka filmowa, no i przede wszystkim prowadzisz teatr, portal Teatr dla Wszystkich, który myślę wszyscy śledzimy bardzo uważnie. Obok Marta Ledwoń.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Marta Ledwoń, aktorka teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, logopedka, założycielka Centrum Artystycznego Daje Słowo w Lublinie, o którym coraz głośniej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksander Mitura, aktor, tancerz, performer, a jak trzeba to i konsultant do spraw dramaturgii. Zdaje się, że Paulina też tańczy. Paulina Prokopiuk, aktorka, reżyserka teatralna, współzałożycielka Teatru Wschodniego w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Grażyna Lutosławska, kłaniamy się państwu, zaczynamy. Zwyczajem programu z cyklu Mniej Więcej, o tym, co zwróciło państwa uwagę w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. Co wyłowiliście państwo z tej masy, co łatwo jest przeoczyć? No nie do przeoczenia są, Marta, twoje wybory, ale rekomendacja jest tylko jedna, czyli rekomendujesz nie same te książki, tylko...
Rekomenduję państwu wydawnictwo Lokator. To jest wydawnictwo krakowskie, małe wydawnictwo, które powołał do życia, stworzył Pio Kaliński, artysta, grafik, który już ponad 20 lat prowadzi to wydawnictwo oraz kawiarnię na krakowskim Kazimierzu. Wydaje poezję, tłumaczy dramaty. Nie jest to takie oczywiste. Nie są to powszechne pozycje. A rekomenduję dlatego, że ostatnio nie mam czasu na czytanie. A wydawnictwo Lokator wydało taką książkę. Dialog, Kowal i Karma. Magdy Leśnej-Jabłońskiej, Urszuli Cecylii Michalskiej. Są to grafiki i haiku. Właśnie na taką formę literacką teraz mam czas.
A Topor poczeka.
Topor poczeka. Jest to piękne wydanie. Zobaczcie państwo, jakie jest wspaniałe. Wszystkie pozycje wydawnictwa Lokator są pięknie wydane. Pio wydał też dramat Mateusza Pakuły, Wieloryb de Glob. Ten spektakl mogliście państwo oglądać w Teatrze Starym Lubelskim, bo teatr był koproducentem
to
tego wydarzenia.
To była pierwsza rola Krzysztofa Globisza.
Po Udarze.
Po Udarze, tak. Bardzo ci dziękuję. Aleksander, twoja rekomendacja. Nie masz żadnej książki przed sobą?
Nie mam żadnej książki przed sobą, ale chciałbym zarekomendować spektakl. Jest to spektakl dyplomowy Czarodziejska Góra Wykasływanie studentów Akademii Sztuk Teatralnych Wydziału Teatru Tańca. I to, co mnie w nim ujęło, to... Ja muszę powiedzieć, że ja czytałem właśnie tę książkę i kończyłem Czarodziejską Górę w momencie, kiedy szedłem na ten spektakl. I byłem bardzo ciekawy właśnie wizji reżyserki. I to, co mnie zachwyciło, to umiejętność stworzenia tego bez czasu. Tego, że czas płynie i nie wiadomo właściwie, czy dużo go minęło, czy minęło go niewiele. Nie pamięta się też tego. I to było wspaniałe. Ale też bardzo mi się podobało to, że zobaczyłem coś pomiędzy aktorstwem, tańcem, najbliżej performance'u i ta obecność po prostu mnie tak sprawiła, że jaśniej trochę myślę o teatrze i nowościach w nim.
O, to bardzo ciekawe. To już jest prawie wstęp do naszej dzisiejszej dyskusji. Czyżby tam się jakieś mroki pojawiły w tym twoim myśleniu? Mam nadzieję, że nam o tym opowiesz. Paulina, ty też nie masz niczego przed sobą, a więc w jaką
a
przestrzeń
więc
nas
rekomenduję
bierz?
Teatr. Rekomenduję spektakl, który mi był wielokrotnie rekomendowany. Jest już 3 lata po premierze. Ja nie miałam okazji go zobaczyć, ale od wielu osób słyszałam za każdym razem. Nowy, wspaniały świat. Idź, koniecznie. To być może najlepsza rzecz w repertuarze Teatru Osterwy, ale on nie był grany przez ostatnie 1,5 roku, wydaje mi się. Więc trudno było obejrzeć, natomiast w ten weekend pojawia się taka okazja. Nowy, wspaniały świat w reżyserii Piotra Ratajczaka. Tam Magdalena Drab robi dramaturgię. Tobiasz Berg, którego znamy z Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, robi choreografię. I Tomasz Domagała w recenzji pisał o nim, że ma 2 bohaterów. Republika Świata i Rezerwat Dzikich. Więc ja idę, bardzo się cieszę i rekomenduję Państwu, żeby również dołączyć.
Byłam, widziałam, bardzo polecam, choć nie jest to rekomendacja. Moja rekomendacja leży przede mną. Malwina?
Dobrze, ja będę chyba jeszcze też kontynuowała myślenie pozytywne o Teatrze Osterwy w Lublinie. Ja często bywam w Lublinie, staram się oglądać wszystkie spektakle, być na bieżąco i też powróciłam do pewnego spektaklu, który się nazywa Czechowicz 22. Mówiąc szczerze, jechałam trochę z duszą na ramieniu, bo myślałam, że to będzie taka długa hagiografia, jak to zazwyczaj z biografiami bywa, a tymczasem zostałam bardzo zaskoczona, bo spektakl, który zobaczyłam go o 11, czyli o godzinie trudnej, bo z młodzieżą, trudnej dla aktorów, bo rzeczywiście młodzież jest bardzo wymagającą widownią. No i zobaczyłam spektakl, który mnie bardzo zaskoczył swoją dynamiką, energią i pomysłem na przedstawienie wybitnego poety lubelskiego, lokalnego, Józefa Czechowicza. To spektakl w reżyserii Łukasza Wit-Michałowskiego na podstawie scenariusza przygotowanego przez doktora Jarosława Cymermana oraz Marcina Wrońskiego. Główną rolę Czechowicza gra Wojciech Rusin. No i ją gra brawurowo, proszę Państwa. To trzeba zobaczyć. Zobaczyć jego pokaz mistrzowski, dezynwoltury, groteski. On rzeczywiście porusza się w przeróżnych gatunkach i teatralnych. Partneruje mu, uwaga, tu siedząca obok mnie Marta Ledwoń, która grała wspaniale rolę matki. No, scena, w której odgrywają taką obraz Piety, jest naprawdę poruszająca. Ja zapamiętałam na długo tą scenę. Także Państwu rekomenduję. Ja liczę na to, że teatr też będzie przypominał ten spektakl, bo naprawdę warto go zobaczyć.
Bardzo dziękuję. Mogłabym Was słuchać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale muszę spoglądać na zegar, żeby nie zabrakło nam czasu na dyskusję. Choć nawiasem mówiąc, zegar zniknął mi w tej chwili sprzed oczu, więc właściwie nie wiem dokładnie, na jakim etapie jesteśmy. Prowadziłam kiedyś spotkania w teatrze, kiedy nie było publiczności, to było w czasach pandemii i za nic nie wiedziałam, jak długo rozmawiam. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego jak jest publiczność, to wiem, nie potrzebuję zegara. Ano dlatego, że ona daje mi znać. Tu jednak zegar by mi się przydał, panie Fryderyku, więc uśmiecham się do pana w tej sprawie bardzo. To jest moja rekomendacja. Państwo wiedzą, że Gombrowicz nie był jedynakiem, prawda? I o braciach Gombrowicza w sumie coś tam wiemy. No ale czy państwo wiedzą coś o jego siostrze? Bo do tej pory była to bardzo tajemnicza postać, nie dlatego, że się ukrywa, tylko dlatego, że ją starannie ukryto. Starsza siostra, biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, to jest książka, która właśnie niedawno się ukazała i z mroku wyciąga postać naprawdę niezwykłą, zresztą postać, która właściwie dała sławę swojemu bratu. Bo kiedy Gombrowicz napisał Ferdydurkę, Towarzystwo Ziemiańskiej, mające sporo do powiedzenia, rzecz jasna, w tamtych czasach, nie przyjął życzliwie tego tekstu i prawdopodobnie ten tekst nigdy by się nie ukazał, gdyby nie to, że starsza siostra wzięła ten tekst i pokazała swojej koleżance. A koleżanka Kotowi Jeleńskiemu, który jak wiadomo stał się później wielkim orędownikiem twórczości Gombrowicza właśnie. Także to, bo przypomnijmy, Gombrowicz jest przecież... Był z wykształcenia prawnikiem. Zaczął pisać, prawdopodobnie dlatego, że jego starsza siostra, jak na tamte czasy, była bardzo wyzwolona, chociaż miano ją za dewotkę. Sama pracowała, sama się utrzymywała, a utrzymywała się z pisania właśnie. Było to więc jakieś otwarcie drogi. Tak też można utrzymywać się z pisania. Siostra wychodzi z cienia, a do tego rzecz napisana jest przez bardzo wnikliwą badaczkę. W związku z tym możemy liczyć na rzetelną biografię, co przyznają Państwo w dzisiejszych czasach nie zawsze się zdarza. Panie, panowie, proszę Państwa, tyle rekomendacji. Przechodzimy do naszego tematu. Opowiadał mi przed laty jeden ze znanych dziś reżyserów, że kiedy był mały, jego babcia zaprowadziła go do teatru. On miał 6 lat, teatr był dla dorosłych. Nic więc dziwnego, że zaraz zasnął, a spektakl trwał dosyć długo. Natomiast to, co zapamiętał z tego teatru, to, że pięknie pachniały perfumy, a mógł się wtulić w aksamit loży, a do tego był tam wyjątkowej urody żyrandol. I twierdzi, że z tego właśnie wziął się jego teatr. Dlatego postanowił, że chce być związany z taką oto przestrzenią. I rzeczywiście przedstawienia, które robi dziś ten reżyser, znakomite zresztą, ale mają charakter otulający. To znaczy nie prowokują, nie burzą, nie stawiają jakichś bardzo dramatycznych pytań. Idziemy na jego spektakle po to, żeby się otulić właśnie. A powody robienia, związania się z teatrem, uprawiania, związania się. Jaka jest wasza relacja z teatrem? Jak wy to nazywacie? Czy mają związek z pierwszym spotkaniem? Czy też to się pojawiło wcześniej? Malwina?
Wiesz co, ja przyznam, że nie tak dawno zadano mi pytanie, za co kocham teatr to właściwie.
A kochasz?
No pewnie, bywam praktycznie codziennie w teatrze. To jest moja praca poniekąd też. Natomiast kiedyś miałam takie myślenie, że teatr służy temu, żeby szukać w nim mądrości. Taką kiedyś przedstawiłam teorię i broniłam tego zdania. Dzisiaj raczej myślę, że teatr przez swój, powiedziałabym, różnorodną formę, bo mamy też do czynienia i z teatrem o tym, który ty wspomniałeś, czyli takim teatrem otulającym. Możemy mówić też o teatrze rozrywkowym, bo na taki teatr też jest miejsce. Możemy mówić również o teatrze postdramatycznym, który teraz jest bardzo modny, czyli ta forma jest ważniejsza niż treść, niż słowo, które pada ze sceny. Ja przyznaję, że teatr kocham przede wszystkim za to, przede wszystkim za możliwość poszukiwania prawdy na różnym poziomie. I to jest dla mnie najistotniejsze. To jest to, czego szukam w każdym przedstawieniu. Prawdę o sobie, o otaczającym nas świecie.
Spoglądam teraz w stronę Aleksandra, bo pamiętam, jak napisałeś mi kiedyś, że jesteś człowiekiem, który nie wie. Szukasz prawdy też w teatrze? Szukasz odpowiedzi w teatrze? Jak to się zaczęło u ciebie?
To u mnie na pewno się zaczęło w Teatrze Osterwy. Jak chodziłem na spektakle, będąc dzieciakiem.
Ale te miękkie loże.
Miękkie loże, perfumy, tak. Ale na pewno nie szukałem wtedy prawdy i o tym nie myślałem. Ale było to coś na zasadzie takiej zabawy. Później, kiedy chciałem zostać studentem akademii, zależało mi właśnie na tej prawdzie. A w wieku takim licealnym nawet na tym, żeby mnie tak teatr moralizował, kształtował, formował, to teraz mi właśnie w ogóle na tym nie zależy. Mam takie poczucie, że są też inne gałęzie refleksji nad rzeczywistością, której też chciałbym słuchać i nią się kierować, nie tylko taką wizją reżyserską, często tak serwowaną bardzo ostro. Więc teraz chyba prawdy nie szukam, a jak od wewnątrz, nie jako widz, to doświadczenia i doświadczania. I to się chyba dla mnie najbardziej liczy. I to brzmi tak hedonistycznie, ale dla mnie ten zawód jest jednak hedonistyczny. I myślę, że ja go tak będę uprawiał z miłości, ale nie z takiej potrzeby umoralniania, czy z taką pretensją do tego, żeby wznieść wyżej czyjegoś ducha. Jeżeli to się wydarzy, to jest zaszczyt i to jest piękne, ale uważam, że to jest jakaś taka pycha w myśleniu o tym zawodzie, że on zawsze to daje widzowi, że zawsze musi to dać.
Czyli najpierw ty musisz mieć z tego radość.
No i wierzyć w to, co robisz.
W to, co robię. Marta?
Moja przygoda z teatrem i to, że jestem aktorką, nie jest popularną drogą, dlatego że ja pierwszy raz byłam w teatrze, będąc już studentką szkoły teatralnej. Trafiłam na egzamin dzięki namowom. Brałam udział w konkursach recytatorskich, miałam łatwość interpretowania poezji i aktorzy, którzy byli jurorami takich konkursów, namówili mnie do tych egzaminów, więc nieświadoma poszłam, dostałam się do Krakowskiej Szkoły Teatralnej.
Nie będąc nigdy w teatrze.
Nie będąc nigdy w teatrze. To było okupione potem tym, że musiałam dużo nadrobić, bo nie wiedziałam, z czym to się je. Ale karmiono mnie bardzo dobrym teatrem. Na szczęście mi się to spodobało i z zamiłowaniem gram do dziś.
Czyli najpierw był przypadek, rozsądek, miłość, pojawiła się zdecydowanie później Paulina.
Spodobało mi się to sięgnięcie do czasów dzieciństwa, więc również się nim posłużę. U mnie to zaczęło się tak, że chodziłam do Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnym Stawie i na zajęcia teatralne poszłam mając 6 lat. Przez pierwsze pół roku nie wydałam z siebie słowa. Trzymałam się spódnicy pani Janinki, którą z całego serca pozdrawiam. Nie wiem, kim byłabym, gdyby nie ona. I przez te pół roku nic nie wypowiedziałam, a potem już poszło. I to jakoś taka wizja, że to będzie jakieś życie związane ze sztuką, była tak naprawdę od tamtego momentu, od wczesnego etapu u mnie. I jak powiedziałaś o tym, że teraz ten reżyser robi teatr otulający, to zadałam sobie pytanie, w takim razie co ten korzeń zrobił dla mojego myślenia o teatrze dzisiaj? Korzeń mam na myśli to doświadczenie takie formułujące. I myślę sobie, że w Krasnym Stawie nie mieliśmy teatru. Trzeba było sobie tworzyć zajęcia, spektakle. To wszystko było z naszej inicjatywy. Trzeba było sobie coś wyobrazić i to po prostu zrealizować. I wydaje mi się, że taka ciągota do niezależnego teatru jest właśnie stąd. Być może stąd Teatr Wschodni w Lublinie.
Mhm. Ten program realizujemy w okolicach Dnia Teatru. Nagrywamy go dzień przed. Państwo oglądają go dzień po. W orędziu, tegorocznym orędziu, tym międzynarodowym, czytamy między innymi, że siła teatru to wspólne przeżywanie. Jego zadaniem to przede wszystkim łączyć ludzi, społeczności, kultury. Czy w takiej formie jest teatr dzisiaj? Właśnie, w jakiej formie jest Malwina? Ty na ten temat wiesz, bo ty nie wychodzisz z teatru.
Tak, ja rzeczywiście nie wychodzę z teatru, to rzeczywiście moja wielka miłość, ale wiecie co, tak, zdarzają się takie momenty przeżycia wspólnotowego. Ja przyznam, że nie tak dawno, robiąc podsumowanie roku teatralnego 2025, przypomniałam sobie o takim bardzo głębokim doznaniu wspólnotowym, które przeżyłam w bardzo maleńkiej przestrzeni. Teatru Łątek, to jest taki mały teatr tworzony przez dwoje pasjonatów w miejscowości Supraśl na Podlasiu. I oni przyjechali do Warszawy i zrobili taki mały przedstawienie łączące teatr lalkowy, teatr cieni w przyczepie samochodowej. I tam weszło 15 osób do tej przyczepy, wyobraźcie sobie. I te 15 osób oglądało ten mini spektakl. Byliśmy tak bardzo przejęci. Ja po prostu wtedy poczułam, że wszyscy czujemy to samo. Wzruszamy się w tym samym momencie. Przeżywamy rzeczywiście głębokie emocje związane właśnie z tą prostą historią o Nosferatu, tak? To wspaniałe przeżycie, naprawdę. Niesamowite doznanie. Nie przeżyłam takiego doznania długo w tych wielkich teatrach, w których zazwyczaj bywamy, czyli teatr dramatyczny, teatr narodowy, stary w Krakowie, etc., tak? Także tak, w takim maleńkiej przestrzeni również można doznać wspólnotowości.
O tym chyba też słuchałam, kiedy byłaś z Danielem Salmanem u mnie w studiu i opowiadaliście o swoim doświadczeniu grania spektaklu opartego na poezji Herberta i Szymborskiej. Dużo tam było tego, z tego, o czym mówi szefowa portalu teatralnego, ale ta przestrzeń też jest niewielka. Ale to chyba nie rzecz w przestrzeni, prawda?
Myślę, że Przyczepa to jest wyjątkowe doświadczenie. Teatr Wschodni ma około 60 miejsc, więc to też nie jest aż tak niewielka przestrzeń. Intymność zwykle rodzi się z bliskości, z energii, ze skupienia, a poezja daje skupienie na słowie, na czymś bardzo drobnym. Miałam taką myśl, kiedy mówiłaś, że ja kiedy myślę o teatrze i kiedy cytując, czy ja go widzę ogromnym, to pomyślałam sobie, że najbardziej mnie interesuje taki w skali makro, czyli wzięcie jakiegoś detalu i luksus. No właśnie, makro to znaczy mikro, ale w przybliżeniu. Czyli myślę sobie o takim luksusie skupienia się na czymś prostym, drobnym, ale naprawdę poobcowania, pobycia. Tych 15 osób, które, bo to jest bardzo luksusowe w sumie, nawet z takiego ekonomicznego punktu widzenia dla tego spektaklu, ale ile to daje tej bliskości, tego...
Emocji po prostu.
Tak, tak.
Mhm. Jakie masz doświadczenia, Aleksandrze, jeśli chodzi o nawiązywanie relacji, o wspólne przeżywanie, o łączenie?
To z taką relacyjnością i wspólnym przeżyciem kojarzy mi się konkretny tytuł, też bardzo popularny, spektaklu Ateneum, to wiem na pewno. I no jest to spektakl, gdzie... od którego koniec wszyscy płaczą. Mówi monolog Agata Kulesza jako matka, siedząc na środku widowni i patrząc, a widownia patrzy na nią i wszyscy płaczą. I słychać tylko szloch. I jest to coś wspaniałego. I jest to spektakl zupełnie o życiu rodziny w nowoczesnym mieście, domyślę pewnie Warszawie. I nie ma w nim tak dużo, nie wiem, warstwy artystycznej, takiego twórczego, onirycznego sznytu. Jest to po prostu historia, ale grana w ten sposób, że jest po prostu bardzo przejmująca, że wierzy się po prostu tym historiom. Bo to, że aktorom to jest jedna rzecz, ale że te historie są prawdziwe i mogą istnieć i są takie współczesne i obok nas. I to mnie najbardziej przejmowała. Po prostu bliskość tej historii.
Mhm, dziękuję ci. A powiedz, Marta, dwa balkony, loże, całkiem solidna przestrzeń, choć nie największa w Polsce. To możliwe?
Możliwe. Są takie spektakle. Gram głównie w Teatrze Osterwy i są takie tytuły, gdzie tę wspólnotowość można poczuć. Można poczuć to ze sceny, jak ona się rodzi, jak ta publiczność zasysa się na scenę, a my przechodzimy na ten drugi balkon. To po prostu ze sceny czuć. Czuć, jak publiczność wchodzi w tekst. Nie wiem, przy monologu na przykład mojej Marty Korczyńskiej w Nadniemnem. Ja po prostu czuję, jak dołączają do mnie kobiety. Czy teraz przy Noc śpiewa swoje pieśni. Tak wiele osób potem mówiło mi, jak bardzo podłożyłam im lustro, jak odnajdywały siebie w tej postaci, to jest chyba najprzyjemniejsze.
Ale zanim ci to powiedziały, ty to wiedziałaś, bo to czułaś.
Tak, tak, to właśnie bardzo, bardzo, bardzo czuć.
Mhm. To też słychać, prawda? Słychać w ciszy bardzo, bardzo wyraźnie. Tutaj jest sporo miejsca o słowie, o powieści. A powiedzcie proszę, bo to myślę też jest rzecz warta rozważenia. Czy współczesna scena teatralna to jest przestrzeń dla tematów społecznych i politycznych? Czy teatr powinien się angażować? Są tacy, którzy uważają, że żyjemy w takim czasie, że nie wypada inaczej. Ale są tacy, którzy, i tutaj głos zabierają także ci przedstawiciele najmłodszego pokolenia, którzy mówią, że przyszłość teatru jest w opowieści. Właśnie w bliskości, w opowieści. Jak wy widzicie tę sprawę? Malwina?
Słuchaj, ja jeszcze się odniosę do tego, co wspomniałaś i jeszcze nawiążę do drugiego orędzia, które jest związane z Międzynarodowym Dniem Teatru Polskiego. Mianowicie jest, to zostało przygotowane przez bardzo dobrego reżysera, takiego specjalisty od teatru psychologicznego, Marcina Wierzchowskiego, który mówi na końcu tego orędzia o tym, że teatr coraz częściej mówi my, wy, a powinien mówić ja, ty. Zejść na ten inny nieco poziom. I ja jestem, ja mogę tylko powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z tymi zdaniami. Natomiast mówiąc o tym, czy w dzisiejszym teatrze jest miejsce na politykę, nie, nie zgadzam się z tym. Absolutnie uważam, że teatr zabija ideologia. Nie powinno być miejsca w teatrze dla polityki. To nie jest dobry kierunek. Ja przyznam szczerze, że czasami widuję takie spektakle. One oczywiście mają swój wydźwięk, ale to zabija całkowicie ideę teatru, wspólnotowości. Właśnie to, o czym mówiliśmy przed sekundą, tak? O tej idei wspólnotowości. Nie dzielenia na my, wy, prawda? Tylko mówienia o tym, co rzeczywiście dzisiaj... No, tu się przychylę do tego zdania, że teatr jest odzwierciedleniem tego, co się rzeczywiście dzieje, tak? Jest takim lustrem, które przekłada. I rzeczywiście to lustro... To jest najlepsza rola teatru dzisiaj.
Mm-hmm. Andrzej Dybczak, reporter, którego książki poza rekomendacją bardzo serdecznej uwadze Państwa polecam, sam wprawdzie pisze książki reporterskie, ale twierdzi, że nie ma specjalnie zaufania do książek reporterskich właśnie. Natomiast uważa, że najwięcej o rzeczywistości, o współczesności mówi, uwaga, poezja. Że to są prawdziwe reportaże, że tam z tego, co się wyczuje, można wyczytać całą rzeczywistość. Myślę, że to jest bliskie temu, o czym ty w tej chwili, Melwina, mówisz. A tymczasem pojawia się na spektaklu poetyckim widz, który idzie do was po spektaklu i stanowczo żąda podziałów jednak.
Tak, zdarzyło się to podczas, po spektaklu. Jeżeli o mnie chodzi, to znaczy jakby my celowo w Kolejach Losu nie podejmujemy tematów politycznych, bo w ogóle to nie było naszym zainteresowaniem, ani chyba nie jest kluczowe dla historii, a tak naprawdę twórczości Szymborskiej i Herberta. Moje zdanie jest takie, że jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, jest przestrzeń. Na wszystko uważam. Czy ja bym poszła na taki spektakl? Nie, mnie to nie interesuje. Muszę to powiedzieć. Co mogę powiedzieć obiektywnie, to takie spektakle najszybciej się deaktualizują.
Aleksandrze?
Mnie się wydaje, że to też zależy po prostu od potrzeby reżysera, bo to jest artysta. No jeżeli ma potrzebę coś przekazać, to jest akurat związane z polityką, no to wydaje mi się, że takim jedynym wyjściem, które by służyło temu, żeby nie zdezaktualizował się, no jest posługiwanie się językiem, ale nie tylko w znaczeniu takim semantycznym, ale takim językiem teatru, który jest nie wprost po prostu i tworzenie takich historii i po prostu też takiej dramaturgii, która się nie zdezaktualizuje, która będzie głęboka, która nie będzie taka jednoliniowa. Więc wydaje mi się, że na to jest przestrzeń, a poza tym, skoro tak się dzieje i tak się działo, to znaczy, że chyba musi się tak dziać.
Marta, powiedz proszę, czy czujesz czasem, że nawet w dawnym tekście zabierasz głos w dzisiejszych sprawach, czy społecznych, politycznych?
Tak, nawet chyba bardziej niż w tych współczesnych. Poszukiwanie w tym kanonie literatury pięknej jest tak dużo nas dzisiejszych w tej dawnej twórczości. Ten teatr publicystyczny, polityczny, którego było bardzo dużo na przestrzeni ostatnich lat, mam wrażenie, że wycofuje się już i ustępuje miejsca mistrzom.
Główne trendy kształtujące przyszłość teatru, kiedy zapytałam sztuczną inteligencję o to, co na ten temat sądzi, to mówi, że technologia i sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość. Trochę się przestraszyła.
Ta sztuczna inteligencja, prawda?
Chciałam was zapytać, czy rzeczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo, że zamiast spotkania z aktorem, aktorką, będziemy bardziej liczyć na imersyjne doświadczenia?
To ja bym się chciał odezwać w tej sprawie, bo ja na przykład już jestem zmęczony technologią w teatrze i mam wrażenie, że ona jest bardzo przewidywalna. Jak myślę o współczesnym teatrze, czy takim po prostu nowoczesnym, no to wiem, że będzie coś wyświetlone, będzie na pewno część taneczna, będzie stroboskop, będzie głośna muzyka i oniryczne sceny, oprócz fabuły, która się toczy przez cały czas. I mnie to już po prostu nudzi, no bo to jest nietwórcze. W sensie to jest jeden język tak naprawdę, który, no, wydaje mi się, że teraz z perspektywy czasu jakby ktoś, jedna osoba stanęła i bez światła, bez muzyki po prostu cały czas mówiła, no to, że jest to dużo bardziej awangardowe w tym momencie.
No to zapraszam na Koleje Losu, tam również jesteśmy awangardowi, mówiąc poezją.
No, troszkę macie scenografii, posłuchaj,
tak,
to
tak,
już.
Tak,
to ale żadnych wyświetleń, nic takiego.
No, na szarym papierze, więc bardzo delikatnie.
Ja tu chyba wejdę trochę w polemikę, dlatego że są spektakle, które przyznaję, że one rzeczywiście wykorzystują te najnowsze technologie. Jest taki twórca jak Łukasz Twarkowski, który niestety rzadko tworzy w Polsce, który wykorzystuje, powiedziałabym, w swojej pracy bardzo dużo różnych elementów. I to nie chodzi tylko o wideoprojekcje, ale również takie rzeczy, powiedziałabym, no naprawdę, powiedziałabym, graficzne i nie tylko graficzne, bo tam jest i teatr taki właśnie wykorzystujący przestrzeń. No to trzeba zobaczyć rzeczywiście, żeby to móc ocenić i opowiedzieć o tym więcej. Natomiast uważam, że w teatrze chyba jednak najważniejsze jest słowo, o to, o czym wy powiedzieliście, czyli no Herbert, sięganie po właśnie po Szymborską, żeby to słowo było słychać. A tego niestety ja przyznaję, że w tym sezonie mam takie poczucie, że słowo jest spychane na rzecz formy. Że ta forma jest coraz bardziej dominująca, czy jakby jest jakby silny wpływ takiego teatru, bym określiła go mianem postdramatycznego, na rzecz jakby zejścia ze słowa. A są przecież tacy twórcy wspaniali. No, swego czasu tutaj twórca lokalny, reżyser Janusz Opryński, prawda? Wspomnę też o takim twórcy, który no, właściwie umie docenić wartość słowa granego na scenie, jakim jest Luc Perceval. On czasami tu przygotowuje spektakle i mówię tu w sensie Polska, ale one za każdym razem praktycznie są rzeczami wybitnymi.
Mhm. Wspomniałaś o Percevalu, właśnie o nim chciałam powiedzieć. W tym tygodniu, w tym miesiącu, byłam w krakowskim Starym Teatrze na właśnie Percevala sztuce pewnego długiego dnia.
To wybitny spektakl.
Wspaniały spektakl oparty tylko na aktorach, dlatego że z tego, co mnie doszły słuchy, reżyser podczas drugiej bodajże generalnej usunął całą scenografię, zostało jedno zdezelowane krzesło. Stanęło wszystko na aktorach. Małgosia Zawadzka, Roman Gancarczyk, wybitni. Bardzo, bardzo aktorski spektakl, więc obeszło się bez rozbuchanej scenografii. Więc ja lubię bardzo, bardzo taki teatr, ale lubię też widowiska. Lubię też, jeżeli na scenie dzieją się fajerwerki, no nie będę ukrywać.
Amadeusz, prawda?
Tak.
Pokazywane w Centrum Spotkania Kultur.
Mhm. Sztuczna inteligencja nie była jedynym źródłem, gdzie zasięgnęłam języka. Zajrzałam też do miesięcznika teatra, tam jakiś czas temu Dominikowi Gacowi udzielił wywiadu jeden z znanych reżyserów młodego pokolenia, Stanisław Chudziński. I mówiąc o przyszłości teatru, mówi: teatr będzie mniej elitarny, bardziej skupiony na małych, intymnych narracjach. Będzie więcej opowiadać i trochę mniej podważać. Będzie starał się nie wykluczać i budować dialog, nie tylko w obrębie kręgów intelektualnych. Będzie też zwracać uwagę na godne warunki pracy. Tak widzicie teatr?
tego teatrowi życzymy. Zwłaszcza godnych warunków pracy, przyznaję. Naprawdę. I pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy.
Tego tak, o pieniądzach teatrowi. W ogóle żeśmy jeszcze nie rozmawiali. Pewnie za dużo nie porozmawiamy, bo jakbyśmy zaczęli to kilka programów, ale czy myślicie, że przyszłość teatru będzie też zwracała coraz większą uwagę na aspekty ekologiczne, prośrodowiskowe, na zrównoważony rozwój po prostu przy produkcji, przy organizacji. Od wszystkich innych dziedzin tego wymagamy.
Ja powiem tak, że ja czasami teatrom zadaję pytania dotyczące rozwiązań ekologicznych i wydaje mi się, że teatry myślą coraz częściej o tego rodzaju aspektach, jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak? To jest kwestia tam, które bardzo często są to inwestycje dotyczące termomodernizacji, oszczędności światła, tego rodzaju, że inicjatywy się pojawiają. Natomiast jeżeli chodzi o teatr jako taki, spektakle dotyczące ekologii, tak, one są. To są to bardziej takie spektakle performatywne. Spotkałam się z takimi z przedstawieniami. Tak?
Wiesz, nie, ja nie miałam na myśli treści przedstawień, aha, tylko właśnie sposobu produkcji tych spektakli, czy na to się zwraca uwagę, prawda? Jakiś ślad węglowy zostawiamy na przykład i tego typu rzeczy. Mhm. Czy to także jest przyszłość teatru? Czy to także jest jeden z trendów kształtujący?
Myślę, że tak. Myślę, że to kwestia takiego rozsądnego inwestowania. I tutaj rzeczywiście widzę wśród kierownictwa teatrów myślenie właśnie, że te koszty utrzymania budynków, infrastruktury, że jednak trzeba myśleć również w tej perspektywie oszczędnościowej. I rzeczywiście takie remonty się odbywają, bo nie tak dawno Ministerstwo Kultury przyznawało środki właśnie w ramach takiego celowanego programu i wiem, że sporo pieniędzy zostało przeznaczone na ten obszar.
Ale też być może recykling scenografii, kostiumów, zamiana ich do nowych spektakli, tego tworzymy, produkujemy.
Z tym byłabym ostrożna, dlatego że to jest kwestia, nie, to też kwestia historii teatru. Z tym byłabym bardzo ostrożna. Przyznaję, że ja się oburzyłam, gdy dowiedziałam się, że została zniszczona scenografia do spektaklu Wycinka Krystiana Lupy. I dopiero dzięki rejestracji telewizyjnej można było odbudować na nowo całą scenografię, bo ona została zniszczona po prostu.
Ale bardzo często też trafia po prostu na śmietnik, tak, więc może rzeczywiście lepiej, żeby trafiła gdzie indziej, albo przynajmniej poszczególne jej elementy. Wiem, że w Lublinie to się dzieje, już może bez przykładów, ale bardzo mi się to podoba. Pewne elementy grają w innym spektaklu zupełnie inne role. W gospodarce wolnorynkowej rywalizują ze sobą nie tylko firmy biznesowe, ale także teatr. No musimy na koniec tych kilka minut chociaż o pieniądzach. I tutaj przy okazji o czymś takim jak festiwale teatralne i festiwaloza, bo nie oszukujmy się, z nią właśnie mamy do czynienia dzisiaj w Polsce. Czyli niespecjalnie chodzi o to, żeby zarobić po prostu, prawda? Czy to zagraża jakoś przyszłości teatru? Jak myślicie? I czy festiwale to jest dobry trend w wizji teatru? Aleksandrze, co o tym myślisz?
Na pewno dobre, jeżeli chodzi o dostępność, bo wiem, że niektórzy po prostu przyjeżdżają na festiwal, żeby zobaczyć wiele rzeczy, później nie mają na to czasu i to jest specjalnie wygospodarowany czas na to, ale nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam chyba aż takiego szerokiego horyzontu.
Malwina na pewno ma.
Tak. To jest temat, którym często się zajmuję. Przyznaję, też jeżdżę na dużo festiwali, oglądam dużo spektakli. Zgadzam się tutaj z tobą, że rzeczywiście to jest kwestia zdolności, możliwości zobaczenia wielu spektakli z różnych miast w jednym miejscu. I to jest rzeczywiście wielki plus. Natomiast ten trend, który ostatnio się pojawia, to jest wzmacnianie bardzo dużych festiwali, które funkcjonują od lat, są silnymi markami i de facto mogłyby się już jakby tutaj zbudować na takie zaplecze i taką infrastrukturę, które mogłyby same się już tutaj zdobywać środki, a tymczasem no, te środki są odbierane mniejszym festiwalom, które dzieją się gdzieś na powiedziałabym, gdzieś w Polsce, jakby to, przepraszam, że użyję tego słowa, Polsce B, i w ten sposób ogranicza się dostępność do kultury, moim zdaniem. I no, musi być tu jakaś równowaga. Ta równowaga jest moim zdaniem zaburzona. Nie ma tu poczucia, ja nie mam takiego poczucia sprawiedliwości społecznej w tym obszarze. Oczywiście można powiedzieć, można się obronić w ten sposób, że tych środków na kulturę jest mało, tak? Ale skoro ich mamy mało, to dzielmy je mądrze po prostu, tak?
A nie wszystko na festiwal właśnie, zamiast wspomóc produkcję jakiegoś spektaklu. I tutaj uwadze szczególnej Państwa polecam, akurat w dniu, w którym nagrywamy, na portalu Teatr dla Wszystkich ukazał się świetny tekst Malwiny Kiepiel poświęcony teatrowi Boska, przepraszam, festiwalowi.
Boska Komedia.
Boska Komedia. No, przyznaję, że ciśnienie się lekko podnosi po jego lekturze. Bardzo ci dziękuję za taki tekst.
Ja również.
Słuchajcie, żeby nie kończyć jednak finansami, bo o nich można by było bardzo długo, to jak widzicie ten swój teatr na zakończenie w ramach podsumowania? Teatr mój widzę, Malwina. I gdzie ty się widzisz w tym teatrze za jakiś czas? Nie Malwina, przepraszam, Paulina.
Paulinko.
Gdzie ja zadaję sobie to pytanie bardzo regularnie. To, co dzisiaj powiedziałam o tej właśnie mikro-makro, teraz już sama nie wiem, jak do tego podejść, skali, chyba wydaje mi się dosyć bliskie na ten moment. Ale och, powiem jak Szymborska i bez ustanku czegoś ważnego nie wiedzieć.
Marta?
Ja myśląc teatr mój, myślę teatr Osterwy. I widzę go wyremontowanym, pięknym gmachem, który przez następne lata będzie służył mieszkańcom Lubelszczyzny.
Aleksander?
Ja chyba rzeczywiście powołam się na ten cytat i chciałbym widzieć taki teatr, który łączy. Bo zwłaszcza w tych czasach coś, co nie podzieli, a będzie miało taką łączącą moc, jest chyba na wagę złota, więc tego bym bardzo chciał i to by było pewnie moje marzenie, żeby spektakle, w których mogę wziąć udział, jednoczą ludzi.
Mhm. Słuchajcie, ja uważam, że teatr przede wszystkim tu się wrócę do tej definicji, o której mówiłam, że to jest miejsce poszukiwania prawdy, żeby on nieustannie poszukiwał. Tego życzę polskiemu teatrowi. I czy on będzie w skali makro, czy w skali mikro, to nieważne. A teatrowi Osterwy życzę również wszystkiego dobrego, żeby rzeczywiście był piękny i nie tylko dla ziemi lubelskiej, ale również dla tych, którzy przyjeżdżają i oglądają spoza Lublina.
Chociaż powiem Państwu, bo to bardzo piękne słowa, to co usłyszałam, ale dwa takie przykłady przyszły mi teraz do głowy. Juliusz Machulski opowiadał, że był kiedyś w Nowym Jorku na Broadwayu i zobaczył, że tam garderoba teatralna jest taka, że nawet nie ma gdzie usiąść, trzeba stać. I właściwie, i to tak bardzo ściśniętym, na pewno nie dwie osoby, jest kawałek lusterka, malutka półeczka, żeby móc sobie postawić szklankę z herbatą i charakteryzację zrobić. No i wyobraził sobie polskiego aktora, który tu przyjeżdża i chce się w tej garderobie jakoś zagospodarować. I mówi o tym dyrektorowi tego teatru, całkiem znanego teatru. A ten dyrektor mówi, wie pan, aktora to ja mogę mieć każdego, a publiczność nie zawsze. W związku z tym ta przestrzeń powinna być raczej dla publiczności. A drugi przypadek związany jest z teatrem Osterwy. Mianowicie wielka Helena Modrzejewska miała garderobę, uwaga, pod sceną. Tam, gdzie dzisiaj jest rekwizytornia, prawda? Ale nie ukrywam, że marzy mi się piękny teatr Osterwy i sobie też tego bardzo życzę. Malwina Kiepiel, Marta Ledwoń, Aleksander Mitura, Paulina Prokopiuk. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego w dniu teatru.
Do zobaczenia w teatrze. Grażyna Lutosławska. Dziękujemy.